może ojciec Jan?
Zaproszę do rozmownicy, dobrze?
Piękny człowiek. Tak mówią wszyscy, którzy spojrzą na niego pierwszy raz.
Na prawo, tak. Na prawo i na prawo. To wszyscy drzwi przejdziemy. To akurat do kościoła jest wejście. Tak?
Że?
Wejść trudno, ale wyjść można.
A z drugiej strony nie ma klamki.
Nie ma. Ale klucz ma.
Ale wspaniałe jest również to, co robi.
Pamiętam pierwszy dzień II wojny światowej. 1 września 1939 roku mama wyniosła mnie na kocyk do ogrodu, bo był piękny dzień, ciepły jak na wrzesień. Leżę na kocyku, spoglądam na niebo, chmur nie ma, słoneczko, ale naraz takie błyskotki jak na choince, zimne ognie. Mama zduszona biega, bierze mnie i do domu wojna. Kadr z tego filmu się skończył. Ja wtedy miałem 38, niecałe półtora roku.
Ojciec Jan Bońkowski, cyklu Portrety, reportaż Doroty Sokołowskiej.
Przede wszystkim to jest służba. Służba. Tak jak w przyrzeczeniu harcerskim są słowa: mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu, ojczyźnie i każdemu człowiekowi. Nic ująć, nic dodać w życiu zakonnym. Przecież służyć drugiemu człowiekowi to nie znaczy, żeby się jakoś przewyższać, ale umieć nawiązać kontakt. Mieć to prawdziwą miłość, która kosztuje coś. A nie ma większej miłości, sam Chrystus powiedział. Bóg, który jest miłością, to by życie swoje oddał za przyjaciół swoich. Czyli miłość mierzy się ofiarą. Im większa miłość, tym większa ofiara. I właściwie to jest bardzo ważne.
Mam szczerą wolę. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu i Polsce. Nieść chętną pomoc bliźnim. I być posłusznym prawu harcerskiemu. Tak mi dopomóż Bóg. W ruchu wręczam Ci krzyż harcerski. Jest to najważniejsza odznaka w naszym związku i w całym harcerstwie.
Lata 45-46. W czasie wakacji mieliśmy półkolonie, które się odbywały tutaj w Łomży. Tam była też grupa harcerzy. Ja jako taki maluch byłem zachwycony właśnie tym strojem. Nie rozumiałem, co to jest harcerstwo. Też chciałem być harcerzem, no ale jeszcze byłem za mały. Ci harcerze zostawili takie dla mnie wspomnienia bardzo miłe. Zresztą pamiętam, jak taki był rebus do odgadnięcia, taki żywy rebus, który harcerze zrobili. Co ubogim damy, to u Boga mamy. Właśnie ten akcent Boży w harcerstwie przewija się od samego założyciela, Baden-Powella. Baden-Powell powiedział tak: gdyby skauting był bez Boga, lepiej, żeby go w ogóle nie było. Ja właśnie później, kiedy chodziłem do szkoły numer 6, niedaleko katedry, tam w każdą niedzielę o godzinie 7:30 gromadziliśmy się, cała szkoła przychodziła, czwórkami ustawialiśmy się na mszę świętoszkolną do katedry. Na przejdzie ze sztandarem szli harcerze. To było coś takie imponujące. Lata 48-49, piątą klasę zacząłem, przyłączyłem się do nich. No niestety, w tym czasie harcerstwo zmieniło swój charakter. Odrzuciło wiarę w Boga po prostu. I kiedy nas wyprowadzono do Lasu Jednoczewskiego, pod ruiny pomnika Stacha Konwy, tam przyrzeczenia harcerskie żeśmy składali. Mam szczerą wolę całym życiem bronić socjalizmu i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Cała nasza grupa stała i się śmieliśmy z tych słów. Oczywiście to się skończyło. Ja się czułem, że jestem harcerzem. Długo to nie trwało, bo kiedy kończyłem szkołę ekonomiczną, zwano popularnie handlówko, dowiedziałem się, że kapucyni założyli niższe seminarium duchowne, czyli szkołę o charakterze ogólnokształcącym. Wtedy zgłosiłem się i zostałem przyjęty. Jako 17-letni chłopiec w roku 1955 wstąpiłem do zakonu kapucynów. Ale wtedy pomyślałem, a co będzie z moim harcerstwem? Przecież jestem harcerzem i spróbowałem całe życie być harcerzem. Bardzo szybko się przekonałem, że życie zakonne jest bardzo zbliżone do harcerstwa. Tak jak w harcerstwie są różne grupy, zastępy, drużyny, chłopiec, czy też chorągiew, w zakonie jest coś podobnego. Są klasztory, prowincje, jest cały zakon, gdzie na czele jest generał zakonu i tak dalej. I tak jak w harcerstwie, jeden do drugiego zwraca się słowem druhu, analogicznie jest to i w zakonie. Też posługujemy się słowem brat. Jest po to, żeby mnie służyć. Nosimy habity, kolor kasztanowy. Nie o kolor chodzi, głównie sam krój habitu. I on zadecydował o nazwie naszego zakonu. Mianowicie zakon nasz wywodzi się od świętego Franciszka z Asyżu, wiek XIII. Był to człowiek młody, pełen zapału, radości. Lubił muzykę, śpiew, taniec. Zresztą sam grał na mandolinie. Ale zauważył, że ta radość jakoś szybko pryska. Ja byłem ministrantem, ja pamiętam również ministranturę, kiedy mówiono po łacinie. Były takie słowa na początku mszy świętej, introibat altare Dei. Kapłan mówił, a ministrant odpowiadał, ad deum qui letificat juventutem meam. Co te słowa znaczą? Przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. I właśnie widział radość, którą daje mu Pan Bóg. I wtedy postanowił zerwać z tymi uciechami ziemskimi, które są tylko chwilowe, i prowadzić inne życie. Życie takie oddane Panu Bogu w szczególny sposób. Stolica Apostolska zatwierdziła ten sposób życia i od jego imienia nazywa się zakon franciszkański. Powstała grupa braci, którzy chcieli wrócić do początku życia świętego Franciszka. I to byli bracia, których nazwano kapucynami. Ale dlaczego tak? Te nazwy to były często przypadkowe. Ci bracia o różnej reformie, oni się nieco różnili strojem habitu. Zasadnicze rzeczy były te same, jak na przykład sznur z trzema węzłami, mówiący o trzech ślubach zakonnych. Kapucyni natomiast dostrzegli, że habit świętego Franciszka, bo jest relikwia jego w Asyżu, miał krój nieco inny i tak chcieli wrócić do tego sposobu bycia. Długi kaptur. I od tego właśnie kaptura powstała nazwa kapucyni, bo po włosku kaptur capuccio. I stąd kapucyni. Ta nazwa przywykła została właśnie przy naszym zakonie. Już wspomniałem przed chwilą, że byłem ministrantem przy klasztorze kapucynów. Widziałem tutaj właśnie braci, spotykałem kleryków, którzy tu przyjeżdżali, młodzi chłopcy, radośni, wesoły. Często nas zapraszali jako ministrantów do gry w piłkę. Ja chciałem być też tak jak oni. I mnie się wszystko podobało to, co oni mają. Te brody, ten kaptur czy sznur. Jeszcze wtedy były tak zwane tonsury, takie wygolone część włosów, tworzące wianek właściwie z włosów. To wszystko się podobało, choć to dzisiaj mogłoby być dziwne, ale ja też chcę być tak jak oni. Ja chcę naśladować ich. Ja jako ministrant chodziłem boso, w sensie w sandałach. No i właśnie, kiedy przyszedł taki moment, postanowiłem wstąpić do kapucynów i jestem z tego zadowolony, że jestem właśnie bratem mniejszym kapucynem. Te trzy węzły na szczurze, one przypominają o trzech ślubach zakonnych, które zakonnik składa po odbytej próbie. Dzisiaj jeszcze jest rok postulatu, to się przygląda życiu zakonnemu. Później rok nowicjatu, czyli już dostaje się habit, ale jeszcze nie obowiązują śluby, tylko jest takie bliższe zżycie się z zakonem. I po roku nowicjatu kandydat składa trzy śluby zakonne. Nie na całe życie, z początku, bo to też jest dalej jeszcze taka próba. Ślub ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Ślub czystości, od tego może zacznę, to ślub inaczej bezżeństwa, czyli żyje się w celibacie. Ślub ubóstwa polega na tym, że ja wyrzekam się dóbr materialnych. Cokolwiek posiadam, to posiadam tylko za zgodą przełożonych. Nawet habit, który mam na sobie, to nie jest mój habit. Ja ten habit dostaję do użytkowania. A ślub posłuszeństwa z kolei, znów można to porównać do rodziny, do ojca, mamy, kiedy mama mówi, że tam masz pójść, tam to zrobić, no wypada słuchać. Ad Jesus dixit, ite in civitate ad quenum, et dixit ei. Oczywiście sprawa modlitwy jest na czarnym miejscu, to jest zrozumiałe. Rano pobudka, są to wspólne modlitwy w tak zwanym chórze zakonnym, gdzie zbieramy się na modlitwę, na medytację, na wspólny brewiarz, czyli modlitwa poranna, tak zwana jucznia, później msza święta, No wiadomo, po mszy świętej spożywamy śniadanie w wspólnym refektarzu. Po śniadaniu każdy idzie do swoich obowiązków. Katecheza, a może gdzieś odwiedzanie chorych w zakrystii, czy przy furcie zakonnej, czy w ogrodzie, czy może jeszcze jakieś inne obowiązki, jakie bracia mogą wypełniać. To jest praca. Praca kończy się tuż przed obiadem. Znów zbieramy się na krótką modlitwę w ciągu dnia brewiarzowo. W naszym klasztorze łomżyńskim w szczególny sposób odmawiamy litanie do świętego Józefa codziennie. Ale to jest wotum dziękczynne za ocalenie klasztoru i ludzi, którzy kryli się tutaj w podziemiach klasztoru w czasie ostatniej wojny światowej. I dzięki wstawiennictwu świętego Józefa, bo takie jest przekonanie, klasztor i ludzie zostali ocaleni. Po obiedzie znów jest taka krótka rekreacja, czyli wspólne rozmowy, rozrywka, spacery i tak dalej. I znów wieczorna modlitwa i wieczorna rekreacja przed snem. No to tak najogólniej wygląda.
A które księża wstają?
Mam ustawiony budzik na 5:15. Jesteśmy, to tak tylko najogólniej powiem, sprowadzeni przez króla Jana III Sobieskiego. On miał przybocznego kapelana, a akurat kapucyna Włocha. To był ojciec Marek Aviano. Ale on był tak wspaniałym człowiekiem, że zachwycał się król Jan III Sobieski tymże swoim kapelanem. Jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Wiedniem postanowił sprowadzić kapucynów do Polski. I uzyskał taką aprobatę Stolicy Apostolskiej i zakonu. No i pierwsi kapucyni przyszli do Polski, zamieszkali prawdopodobnie tych kilku kapucynów w Zamku Królewskim w Warszawie, a król budował klasztor niedaleko zamku przy ulicy Miodowej. Do Łomży zostali sprowadzeni kapucyni w roku 1764. Fundatorem takiego głównego klasztoru był ksiądz kanonik Józef Trzaska, to był kanonik płocki. Dlaczego płocki, a nie łomżyński? No bo Łomża nie była jeszcze diecezją. A miejsce, w którym kapucyni osiedli, zwane Górą Popowo, tu był klasztor sióstr benedyktynek. Właściwie to był pierwszy kościół tu budowany po Starej Łomży i pierwsza parafia w 1410 roku, znamienna data. Kapucyni z kolei zbudowali kościół i klasztor, który dzisiaj istnieje, kościół w stylu baroku toskańskiego, to jest taki skromny barok, w duchu właśnie takim franciszkańskim i kapucyńskim, no i klasztor. Mury klasztoru mają prawie historię tysiącletnią, dlatego że z rozbiórki starego kościoła w Starej Łomży budowano klasztor. Mogę światło zapalić, ale co? Tenże krzyż ma swoją też głęboką wymowę. On pochodzi z kościoła jezuickiego, z Połocka aż. Skąd on się tu wziął? Iwan Paskiewicz, jako namiestnik carski w Warszawie, ofiarował ten krzyż ojcu Beniaminowi. Przepiękny jest ten krzyż, ponad 2 metry ma.
To z metalu jest?
Takie złocenia ma oczywiście. Sama ta postać Chrystusa naturalnej wielkości, ciemny taki właśnie.
A czy ksiądz kiedyś był na tej ambonie?
Tak, byłem jako kleryk. Już po święceniach też byłem raz. Mówiłem kazanie w czasie pasterki. Poprosił mnie gwardian, miałem wielką tremę, ale jakoś udało się.
Czy tu są stare obrazy w tym kościele?
Owszem, tak. W naszym kościele jest obraz przedstawiający scenę zdjęcia z krzyża, ponieważ kościół nosi tytuł Matki Bożej Bolesnej. I właśnie ta scena przedstawia Matkę Bożą Bolesną. Obraz ten malował Augustyn Mirys, nadworny malarz Branicki z Białegostoku. Ze względu zaś na poważne uszkodzenia z rzędem czasu, odnawiał ten obraz znany węgierski artysta malarz Lorinczy, ojciec mojego kolegi Gabora. Sam osobiście widziałem jako chłopiec, jak ten pan odmalował ten obraz. Także przyglądałem się, bo lubię sztukę malarską. Sam lubiłem też chwytać za pędzel. On jest nieco zniekształcony prawdopodobnie. Nabrał innej nieco formy niż był poprzednio. Tamtego nie pamiętam, ale ci, co pamiętają, są nieco przerobiony. W naszych katakumbach zakonnych w Łomży spoczywają zakonnicy, którzy tu w tym klasztorze umarli. do 1958 roku. I od tej pory zakonnicy są chowani na cmentarzu we wspólnym grobie. Ja może od pierwszy, bo tu trzeba uważać się na nogi, na głowę, tam dalej, bo są takie pewne przeszkody. O, właśnie tutaj. Są tutaj takie tablice w ścianach na czterech poziomach i za każdą tą tablicą, gdyby odkuć właśnie ten kawałek ścianki, zauważylibyśmy trumnę ze zwłokami zakonnika.
Drobna informacja tak. Tylko, nawet nie ma dokładnie podanego nazwiska, jest tylko tak. Imię ojca, który jest pochowany i data śmierci.
Ponieważ w zakonie w owym czasie używało się tylko imienia zakonnego. Jak powiedziało się brat Łukasz, to wiadomo, ten, a nie inny. Drugiego Łukasza nie mogło być. Tak oficjalnie to przychodzimy tutaj na modlitwę dwa razy w roku, w dzień zaduszny oczywiście. Mamy też drugi dzień zaduszny, czyli dzień zmarłych naszych franciszkanów. No i oczywiście prywatnie to zależnie od potrzeby. Ja muszę tu powiedzieć konkretnie, kiedy miałem pewne problemy, sytuacja była bez wyjścia. I wtedy zwróciłem się do pewnego naszego współbrata, który umarł w opinii świętości. Umarł w 1916 roku. To jest ojciec Honorat z Białej Podlaskiej. W tym czasie, kiedy miałem ten problem, on jeszcze nie był ogłoszony błogosławionym czy świętym, ale był kandydatem na ołtarze. Choć nie miałem do niego jakiegoś przekonania, bym tak powiedział, jako młody zakonnik, kleryk, ale ja jemu powierzyłem całą sprawę i byłem spokojny o wszystko. Mówię, jeśli ty jesteś w niebie, to ty u Pana Boga załatw mi taką sprawę. I dzisiaj w wielu wypadkach, jeśli mam jakieś problemy, przez niego odnoszę się i są skutki. Kiedyś przyszedł do mnie mężczyzna, nie wiedząc do kogo przychodzi. Przysłał go pewien kapłan do ojca Romualda. To było moje imię zakonne, którego już w tej chwili nie używam. Moje imię jest ze chrztu Jan i to imię używam. Ale on nie wiedział, kto to jest ten ojciec Romuald. Ale z jakim problemem? Otóż są w małżeństwie, i od wielu lat czekają na potomstwo. No, wtedy ja mówię, słuchaj, jest taki kandydat na ołtarze, ojciec Honorat Koźmiński. Pokazałem mu obrazek z tyłu modlitwa, w różnych intencjach za jego przyczyną. Może pomódlcie się do niego. Po jakimś czasie dowiaduje się, że ona urodziła. Podobny wypadek był tu w naszej parafii kapucyńskiej. W sumie to, co mówię, to było mniej więcej 40 lat temu.
Dużo się tutaj osób przechowywało?
Ponad 100 osób, przypuszczam, że tak. Mam świadectwa swoich kolegów, ludzi, którzy tu przychodzą zwiedzać katakumby i mówią, proszę ojca, ja też tu byłam. Ludzie przyznają, że tutaj całą rodzinę byli, że dzięki kapucynom jesteśmy uratowani. To jest historia końca II wojny światowej, czyli lata 1944, powiedzmy 1945. Bomby leciały na Łomżę. Ja ten moment pamiętam, bo ja byłem chłopcem 6-letnim. Nawet byłem blisko klasztoru, bo w szpitalu Świętego Ducha, tu przy Wiejskiej, tam z całą rodziną żeśmy się przechowali. Moja siostra była pielęgniarką, starsza siostra pracowała, rodzice też byli zaangażowani. Pamiętam wysadzenie w powietrze kościoła jezuickiego, tu na skarpie, gdzie jest obecnie hotel Gromada, czyli w pobliżu kapucynów, był silny wybuch. Okna niektóre wypadły w szpitalu po tym silnym wybuchu i po kilkunastu minutach przychodzi ktoś i mówi, kościół niemiecki wysadzono w powietrze. Ten kościół jezuicki, później pijarze byli, a później pod koniec zabrali Niemcy. Tego samego dnia miała być wysadzona w powietrze katedra, a być może nawet i kościół kapucynów, a zwłaszcza, że był takim najbardziej strategicznym punktem, bo na tej skarpie za Narwio były forty, a w fortach byli Niemcy. Jak na dłoni mieli całą Łomżę. A szczególnie klasztor. Pamiętam też po wojnie bezpośrednio, jako ministrant szedłem służyć, tam wszędzie gruzy, kościół nietknięty, klasztor kapucynów. Katedra ocalała. Tu jest zasługa dwóch ludzi, Pana Boga na pierwszym miejscu. Biskup Stanisław Kostka-Łukomski, który był wtedy ordynariuszem diecezji łomżyńskiej w Łomży, przyszli do niego Niemcy i twierdzą, że dzisiaj ma być wysadzony w powietrze ten kościół. On ich błagał i mówi, to przecież to nie jest strategiczny punkt. On nikomu nie przeszkadza, nie ma wież. Nie jest taki rozkaz i trzeba zrobić. I biskup prosił, czy może pójść pomodlić się do Matki Bożej w katedrze. Zgodzili się i poszli w ekskursję, znaczy z nim do katedry. I co biskup zauważył? Że wchodząc do katedry, ci Niemcy przeżegnali się święconą wodą. Zdziwił się, ale po długiej, długiej modlitwie u Matki Bożej, wiadomo, co się modlił, kiedy wychodził, zapytał, kim oni są. Oni się przyznali, że są katolikami. I wtedy biskup wyciągnął różańce i powiedział, jak się wojna skończy, dajcie swojej matce na pamiątkę. I wtedy zmieniła się sytuacja, oni zabrali amunicję, która już tam była wniesiona i odjechali. Katedra została uratowana. W tym samym czasie prawdopodobnie również miała być amunicja i tutaj, ale biskup Łukomski znał dobrze język niemiecki. Jak również przełożony klasztoru, ojciec Jan Kanty Trocki, też znał niemiecki. On z tymi Niemcami umieli rozmawiać. I to też uratowało. Ale ojciec Jan Kanty, jako gwardian tego klasztoru, miał wielkie zaufanie do pośrednictwa świętego Józefa i ofiarował klasztor i kościół, a zwłaszcza ludzi chroniących się pod ziemią klasztoru, opiece. Wszystko zostało uratowane. I na tę pamiątkę odmawia się w klasztorze codziennie litanie do świętego Józefa jako dziękczynienie za ocalenie. My jesteśmy zakonem czynno-kontemplacyjnym, ale są tak jak siostry benedyktynki Błomży, to one nie wychodzą nawet na miasto. I ktoś by się powiedział, one od światła odcięły się zupełnie. Nie, one ze światłem są mocno złączone. Ojciec Święty, obecny Franciszek, często prosi zakony kontemplacyjne w ważnych sprawach całego świata. Zakony modlą się o to.
O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece
wiedząc, że to moje przyrzeczenie nie było takie, jak dzisiaj jest, jakie powinno być, jakie było w założeniach. Dlatego też dokładnie 13 listopada 1985 roku złożyłem ponownie przyrzeczenie harcerskie w tej formie, jaka obowiązywała od samego początku. I co więcej, harcerstwo mnie bardzo interesowało, dlatego też różne grupy harcerskie, które tworzyły się przy naszym kościele, przy naszych klasztorach, ja z nimi współpracowałem. Co więcej, kiedy w 1989 roku wyjechałem na Białoruś do pracy duszpasterskiej, tam byłem przez 20 lat, mnie interesowało również harcerstwo, bo wiadomo, że to harcerstwo polskie swoje korzenie i początki miało na tych rubieżach wschodnich i udało mi się, mówię to już w wielkim skrócie, odtworzyć harcerstwo polskie na Białorusi. I ono do dzisiaj istnieje. I oczywiście robiłem to w sposób taki ukryty, bo nie mogłem tego oficjalnie robić, bo bym od razu został wydalony. Ale udało mi się to zrobić poprzez wspólnoty Związku Polaków na Białorusi i tak dalej. Ja tym kierowałem. I udało nam się zatwierdzić, tak jak jest w całym świecie, Związek Harcerstwa Polskiego z dodatkiem na Białorusi. Kiedy władze się dowiedziały o tym, a zwłaszcza prezydent, że to nie jest Polska, to nie może być żadne polskie harcerstwo i zmienił nazwę. Republikańskie Stowarzyszenie Społeczne Harcerstwo. No, myśmy się śmieli, swoje robili. To duży temat i bardzo piękny. Natomiast, kiedy już podziękowano mnie za pracę, władze nie pozwoliły dalej pracować na Białorusi, w 2010 roku musiałem wrócić do kraju, do Polski. I teraz jestem już ponad 10 lat w Łomży. I tak się złożyło, że jestem kapelanem harcerstwa polskiego, chówca naszego łomżyńskiego. Oczywiście, gdy chodzi o strój harcerski, mam prawo nosić mundur harcerski, jak również i habit. Kapelan, kiedy nosi mundur, ma specjalny sznur koloru fioletowego. Tak się złożyło pewnego razu, kiedy pojechałem w stroju harcerskim do Białegostoku, do Chorągwi i szedłem tą ulicę Lipową. Po drodze ktoś mi tam parę razy powiedział czuwaj, ale pewnego razu ktoś mi powiedział szczęść Boże i byłem mocno zdziwiony. Kto to mógł być? Albo Łomżyniak poznał mnie, że jestem kapłanem, zakonnikiem, albo harcerz, który wiedział, że ten fioletowy sznur oznacza, że jestem kapłanem. W tym wypadku kapelanem harcerstwa. Zanim przyjechałem tam do Międzyrzecza, czytałem wspaniałą książkę Walczące Grodno. I bohaterem tej książki to ksiądz Tomasz Kaliński. Był komendantem harcerstwa komendy Grodno należącej do chorągwi białostockiej. I otóż, kiedy przyjechałem przy kościele, który przez 50 lat był okupowany przez kołchoz, w tym kościele stały samochody ciężarowe i obok kościoła była mogiła, która mnie zainteresowała, taka jakaś bezkształtna, tyle że krzyż i to za głęboko wkopany. Pytam się, a co to za mogiła? A oni mówią, to nasz ksiądz. A jak się nazywał? Ksiądz Tomasz Kaliński, właśnie ten, o którym czytałem. O mój Boże, byłem bardzo wzruszony tym i oczywiście pierwsza rzecz było zbudowanie odpowiedniego pomnika z napisem ksiądz Tomasz Kaliński, proboszcz Międzyrzecza, kapelan Związku Harcerstwa Polskiego. Oczywiście, żeby się nie zdradzać, napisałem to Związek Polaków zrobił. Zostałem wyznaczony do 3 parapii. Czyli 3 kościoły miałem, sam jeden obsługiwałem, a kościół od kościoła mniej więcej 40 km. Rano, kiedy odprawiłem mszę świętą w swoim kościele, wsiadałem w samochód i jechałem do następnego kościoła, tam pół godziny wcześniej spowiedź, po mszy świętej jakieś sprawy urzędowe i dalej do następnego kościoła i wracałem wieczorem. I wtedy sobie robiłem śniadanie, obiad, kolację tak zwano, bo ja sam sobie gotowałem, jako harcerz umiałem to robić. Na Białorusi to harcerstwo się bardzo szybko rozwinęło. Po całej Białorusi były drużyny harcerskie, ale jaki kontakt z nimi miałem? Po prostu zacząłem wydawać biuletyn harcerski o nazwie Bogu i Ojczyźnie, dwumiesięcznik. Rozsyłałem po całej Białorusi do wszystkich drużyn harcerskich. Ostatni numer to był 88 numer. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat kiedy jestem tutaj kapelanem harcerstwa w Łomży, wydaję również biuletyn harcerski o podobnym tytule. Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi. To tak można przerzucić. Aha, sobie.
W otoczeniu harcerzy tutaj. No. I uśmiechnięty ojciec.
Czasem trzeba się uśmiechnąć, przez łzy nawet.
A tu co?
Po lince idę. Nowy Młyn, to jest tak się nazywa, taka miejscowość. Las i tam harcerze nieraz się zbierają.
Ojcze, ale imponująca broda.
Teraz na złość Łukaszence nie podcięłam brody.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Życie to służba. Opowiadał ojciec Jan Bońkowski.